tematu drugiego wykładu, to zechcę powiedzieć o dwóch ciężarach, jakie miałem. Jeden mam, a drugi już zrzuciłem z siebie. Mam nadzieję, że braterstwo wybaczył mi, że bez marynarki drugi wykład wygłoszę. To jest ten ciężar, który z siebie zrzuciłem. I jak się wiem, że sztuka słuchania jest trudna i wymaga dużo wysiłku, ale jak człowiek stojąc, na stojąco mówi, produkuje niesamowite ilości ciepła, które właśnie, jeżeli ma się zbyt ciepłą odzież, powodują do przegrzania, co bardzo utrudnia aż mówienie i wtedy ciężko się mówi, tak więc z tego powodu odrzuciłem ten ciężar i jeszcze chciałbym drugi ciężar siebie zdjąć, który powinienem zrobić na początku pierwszego wykładu, ale bardzo się zainteresowałem od razu tematem, który chciałem wygłosić i z tego powodu zapomniałem o tym, o przekazaniu pozdrowień. Zastanowimy się nad wykładem, nad tematem innym niż temat poprzedni, nad pewną jednostką, którą mamy opisaną w Biblii, no i której postępowania jest wszechmiar godne polecenia. Była to jednostka, której stan serca był dobry. Możemy powiedzieć, której stan serca był naturalnie dobry i był dużo lepszy niż, powiedziałbym nawet lepszy niż dobry ten stan, gdyż ta jednostka swoim sercem przewyższała inne dobre jednostki, jakie wokół niej się znajdowały i dlatego cieszyła się szczególnymi względami naszego Pana, bowiem żyła w tym czasie, kiedy nasz Pan był podczas swojego pierwszego adwentu na ziemi i ta jednostka mu należała do tych, które były drogie naszemu Panu, a nawet wśród tych, do tych najdroższych naszemu Panu. Dlatego też tytuł naszego wykładu jest Uczeń, którego Jezus miłował. I teraz już braterstwo wszyscy wiedzą, o kim będziemy mówić, że temat będzie poświęcony apostołowi Janowi. To określenie Uczeń, którego Jezus miłował występuje 5 razy w Ewangelii Jana. Jan unikał używania swojego imienia w tej Ewangelii, tylko mówił o sobie Uczeń, którego Jezus miłował. Być może wynikało to ze skromności Jana, którą on posiadał taką cechę, że nie chciał wymieniać swojego imienia, a być może chciał podkreślać tak bardzo to, co najbardziej sobie cenił. Cenił sobie to, że Jezus go miłował, bo to ich relacje były bliskie. On należał do tych najbliższych apostołów, do tej trójki najbliższej naszemu Panu, a być może i w tej trójce Pan cenił go i najbardziej, dlatego on to tak podkreślał, na pewno do końca życia swojego cenił sobie to jako rzecz najważniejszą, to, że był tym, którego Jezus w szczególny sposób miłował pośród swoich dni. Apostoł Jan, tak jak jesteśmy, na ile jesteśmy w stanie ustalić z źródeł biblijnych i pozabiblijnych, to urodził się około 3 roku naszej ery i zmarł około 100 roku naszej ery. To różne książki historyczne różnie mówią, niektóre mówią 98 rok, inne 102, który najlepiej powiedział, że około 100 roku, bo gdzieś w tym momencie nastąpił jego zgon. Jeżeli urodził się około 3 roku naszej ery, to gdy nasz Pan zaczynał swoją misję, miał 27 lat. Może to nie było około 3, to był 2, w każdym razie gdzieś w tym wieku był, czyli był młody. Wiemy, że był najmłodszym ze wszystkich apostołów, ale mimo to nie najpośredniejszym, nie tym na końcu, tylko należał do tej czołówki apostołów. Był synem Zebedeusza i Salome. Prawdopodobnie urodził się w Betsaidzie Galilejskiej, gdzie razem z bratem swoim rodzonym Jakubem i towarzyszami Piotrem i Andrzej, wszyscy apostołowie, zajmował się rybołówstwem. Od dzieciństwa zapewne był zaznajomiany z Pismem Świętym, posiadał pewne wykształcenie, być prawdopodobnie też potrafił czytać i pisać, gdyż tak jak inni żydowscy chłopcy, tam przy synagodze rabini nauczali chłopców, żeby znali zakon pański i podstawową wiedzę, posiadali także i świecką. I był on, należał on do tych prawdziwych Izraelitów, którzy szukali obiecanego Mesjasza i bez wahania porzucił swoje sieci i poszedł za Jezusem, gdy mistrz powołał go na ucznia. Mamy to zapisane w Biblii Mateusza 4:21-22. Wydaje się także, że jego rodzina była raczej dość zamożną rodziną. W przychylnych okolicznościach finansowych się znajdował, bo gdy Jezus powołał i jego brata, czyli dwóch synów, to mogli oni zostawić swojego ojca, by dalej kontynuował ten zawód rybołówstwa, razem z najętymi sługami. Tak mówi nam Ewangelia Marka. Zobaczmy, 1 rozdział, 19 i 20 werset. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 19 i 20 werset. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich. A oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Skoro zatrudniali jeszcze, ojciec nie łowił tylko razem z swoimi synami, tylko jeszcze miał najemników, znaczy się, że rodzina nie mogła być uboga, bo jak ktoś był ubogi, to łowił sam, ewentualnie ze swoimi synami, a oni zatrudniali jeszcze najemników, czyli to gdyby interes taki prowadzili, więc był dość zamożny i mógł zostawić swojego ojca, by nadal się tym zajmował. Właśnie, pomimo tego, że był znacznie młodszy od pozostałych apostołów, że był najmłodszym apostołem, to cieszył się nie mniejszym zaufaniem niż wszyscy pozostali z nich, a nawet należał do tego grona najbardziej zaufanych, do tych trzech najbardziej zaufanych, których Pan zabierał ze sobą, gdy czasami zostawiał pozostałych. Właśnie, bo tutaj ciekawy jest sposób, jak nasz Pan powoływał apostołów. Tak było, że poszedł, przystąpił dalej, zobaczył tych, jak łowili ryby i powiedział do nich, pójdźcie za mną. Tak czyli nasz Pan też potrafił. Mamy do niego opisane, że jak faryzeusze go podchodzili pytaniami, to on wiedział, co jest w ich sercu. Nasz Pan, będąc płodzony z ducha, posiadał ten dar odczytywania czyichś myśli. Jest on wymieniony przez apostoła Pawła jako jako dar duchu, zdaje się, zostaje wymieniony. I to był właśnie jeden z darów Ducha Świętego, które były bardzo rzadkie i bardzo nieliczni posiadali ten dar duchów, czyli dar rozpoznawania, jaki duch jest w kimś. Czyli jakie usposobienie jest, bo słowo duch często w znaczeniu usposobienia jest używane. Że ktoś taki posiadał ten dar, takim darem był obdarzony, to potrafił rozpoznać to, jaki jest nasz Pan. Posiadał taki dar. Wiemy, że w przypadku Ananiasza i Safiry apostoł Paweł apostoł Piotr takim darem się też posłużył, bo wiedział, że nie mówią prawdy, tylko co wiedział, co jest w ich myślach. I nasz Pan też zobaczył Jakuba, Jana i od razu ich powołał. Czyli stan serca ich był dobry już na samym początku, na wyjściu, bo Pan powołał tych prawdziwych Izraelitów. Więc Jan miał serce w dobrym stanie. To, że nasz Pan tak bardzo miłował Jana, zapewne wynikało z tego, że Jan musiał mieć pewne cechy, które Jezus sobie bardzo cenił. Co prawda, być może było to związane z jego właśnie młodym tym wiekiem. Jako młody człowiek Jan był czuły i wrażliwy. Cechy, które nasz Pan sobie na pewno bardzo cenił i które czyniły Jana bliską jednostką do naszego Pana. Jan był jednym z tych, którzy byli świadkami zbudzenia córki Jaira, jak to mamy w Biblii opisane, był obecny przy przemienieniu Pana, był jednym z tych, którzy byli najbliższymi towarzyszami mistrza w jego ostatnich chwilach samotności i modlitw na osobności podczas agonii w Getsemane. Tak wiemy, że on tam zostawił tych uczniów, trzech wziął ze sobą bliżej, później i tych zostawił, gdy odchodził się modlić. Tyle mówią nam Ewangelie o Janie, chociaż jeszcze coś więcej, to zaraz dojdziemy do tego. Chciałbym zwrócić teraz uwagę na kilka epizodów opisanych w Biblii z życia Jana. Weźmy sobie Łukasza, 9 rozdział, a 51 werset. Łukasza, 9 rozdział, gdzie czytamy następujące słowa. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że jego droga prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich, rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Jakub i Jan chcieli tak ściągnąć ten ogień z nieba, który by pochłonął tą wieś. Na co to wskazuje? Pokazuje na ich gorliwość i miłość do Pana, bo gdy Panu wyrządzono zniewagę, to zaraz w nich takie gwałtowne reakcje się obudziły, że chcieli zniszczyć tych ludzi, którzy jak to można się dopuścić takiej zniewagi wobec Pana, a także to wskazuje na ich brak zrozumienia dla misji naszego Pana kompletnie. Zresztą inni apostołowie też, oni wtedy nie zrozumieli nie rozumieli, po co nam Pan przyszedł. Oni byli cały czas przekonani, nawet ci właśnie prawdziwi Izraelici się spodziewali tego, co i wszyscy Żydzi, że jak Mesjasz przyjdzie, no to od razu obejmie panowanie. Wiadomo, Stary Testament znacznie więcej mówił o panowaniu Mesjasza jako króla, że Stary Testament więcej mówił o wtórnym przyjściu naszego Pana niż o pierwszym przyjściu naszego Pana i łatwo było przeoczyć te wersety mówiące o cierpieniu i o ofierze, a więc oni wszyscy spodziewali się panowania, tak więc i Jakub i Jan myśleli, że tutaj przyszedł król, który obejmie władzę i takiemu władcy wyrządzać taką zniewagę, jak to możliwe, co za bezbożność, tylko ogień ściągnąć, a zwłaszcza, że znali przypadki z historii, że Eliasz w przyszłości tak uczynił to w przypadku proroków Baala, że też ogień stąpił z nieba. Pewien światło na charakter Jana, że właśnie taki gwałtowny i pobudliwy, tak, że wraz z Jakubem byli zwani synowie gromu, bo taki charakter posiadali. No właśnie, też to pokazuje nam, że ta cecha w ich charakterze w szczególny sposób, Pan oczywiście nie akceptował takiego, delikatnie ich napomniał, że nie rozumieją, jakiego ducha są, ale ta cecha w ich charakterach wcale nie sprawiła, że gdyby nie odtręczała Pana od nich, że Pan Jana cały czas miłował Jakuba zresztą też, oni należeli do tych najbliższych, najbliższych Panu apostołów, pomimo tego, bo Pan widział tą wadę w nich, bo inaczej się tego nie da nazwać, nie była to rzecz dobra, ale widział też wiele dobrych rzeczy, właśnie tę gorliwość, która tutaj się przejawiała, miłość do Niego, która oczywiście wiemy, że gorliwość jako zaleta drugorzędna musi być pod kontrolą wyższych, pierwszorzędnych, akurat w tym przypadku nie była, ale nasz Pan wiedział, że oni to sobie w życiu zdołają uporządkować ten ognisty charakter, a ognisty charakter wskazuje na siłę charakteru, a to właśnie Pan miłuje takie jednostki o dużej sile charakteru, bo to są właśnie takie duża siła charakteru, czyli nasze diamenty. Są to nieoszlifowane, jeszcze z tymi ściankami takimi niegładkimi, tylko porowatymi. Jeszcze to są właśnie te wady na tym charakterze, ale to mimo wszystko to cały czas jest diament. Pomimo tych wszelkich wad i tego, co trzeba z tego zetrzeć, Bóg ma odpowiednie narzędzia, żeby to ścierać i wygładzić, ale diament, natomiast zwykły kamień, który nie jest diamentem, może być gładki, no ale co po tej gładkości, kiedy pod tą gładkością nie kryje się siła, nie kryje się nic wartościowego. Tak więc tutaj Pan nasz miłował takich i w historii dziejów wiemy, że Pan miłował takie właśnie charaktery. Pamiętam, że brat Robert podczas której swojej wizyty w Katowicach na konwencji właśnie mówił o wielkiej miłości Pana do mocnych charakterów, do tych, którzy mają głębię, tą siłę charakteru, że takich Pan wybiera do przeprowadzenia swoich misji, a takie te właśnie rzeczy, które są w nich złe, bo wiadomo, z siłą charakteru wiąże się też, no, bardzo łatwo się nabawić pewnych złych rzeczy, to Pan to później przeciera. Taką jednostką o sile charakteru był Jan olbrzymiej, Jakub, wiemy, że apostoł Paweł też był tak człowiekiem o olbrzymiej sile charakteru, który przeszedł niesamowite doświadczenia w swoim życiu, które opisuje w swoich listach, ile to razy różne rzeczy mu się przytrafiły, tak, ile razy się statek rozbijał w głębinach, był morskich i tym podobne. To wszystko przecierało, szlifowało ten diament, ale to był najwspanialszy ze wszystkich diamentów. Apostoł Jan też właśnie był takim pięknym diamentem, który właśnie, pomimo gwałtownego charakteru, był też bardzo czuły i wrażliwy, delikatny. No też takie, też piękne połączenie, które Pan sobie na pewno cenił. To jest taki rzut światła jeden na charakter apostoła Jana. Weźmy sobie z Ewangelii Marka, 10 rozdział, od 35 wersetu, kolejny rzut na charakter apostoła Jana. Marka, 10 rozdział, 35 do 40. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on rzekł do nich: Co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli: Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: Kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie do tym, którym zostało zgotowane. Tak, mamy tutaj w jednym sensie, że chwale Twojej sprawy się dzieli chwale Twojej. I oczywiście, tak jak poprzednio, spodziewali się, że ta chwała to już tuż, tuż Pan weźmie władzę nad światem w swoje ręce, więc chwała nadchodzi, to być może trzeba się zatroszczyć o odpowiednie stanowisko dla siebie. Tak, po prawicy i po lewicy to wiadomo miejsca najbliżej Pana, oznaczające miejsce no, posiada cieszenia się największą łaską naszego Pana. I tak, jakie intencje, pobudki za tym stały apostoł? Oczywiście też do końca nie możemy być pewni, dlaczego Jan i Jakub o to prosili. Prawdopodobnie było tutaj dotknięte, byli trochę dotknięci powszechną chorobą prawie każdego człowieka, miłością ze szczytu, posiadania zaszczytów i szacunku ludzi, żeby ludzie szanowali, żebym ja był kimś wśród ludzi. I oczywiście im zależało na tym, żeby Pan uważał ich za właśnie takich, za kogoś także, no i inni, żeby właśnie oni po prawicy i po lewicy Pana, wielkiego władcy. Pewnie troszeczkę z tego coś było w nich, ale być może przeważały jakieś bardziej chwalebne motywy pośród nich. Na przykład pragnienie bycia blisko mistrza. Niekoniecznie, że to oznaczało pozycję władzy największej, tylko że bliskość do mistrza chcieli tutaj, chcieli sobie zapewnić te pozycje najbliższe Panu, bo nasz Pan nie potępił ich w ostry sposób za tą prośbę, tylko właśnie wykazał im, że znowu nie rozumieją, o co chodzi, nie wiedzą, o co proszą. No bo oni nie zdawali sobie sprawy, co będzie oznaczał przywilej siedzenia na tronie razem z Panem. Już nie tylko mówię, że po lewicy czy po prawicy, bo tak, bo Pan powiedział, że to będzie dla tych, którym jest zgotowane, ale w ogóle obiecał apostołom wszystkim, że zasiądą na tronach. A gdy On zasiądzie na swoim tronie, to oni zasiądą razem z Nim na 12 tronach. Tak więc oni, prosząc o to, nie zdawali sobie sprawy, o co proszą w istocie. Bo żeby zasiąść na tronie z Panem, trzeba spełnić wszystkie wymogi. Wiernie dokonać swojego boju, rozwinąć charakter godny boskiej natury, a w jaki sposób? Poprzez cierpienia, samozaparcie, poprzez hańbę. Można by to nazwać w pewnym sensie, z ludzkiego punktu widzenia, poprzez droga przez mękę, że o to prosicie. A znowu weźmy, wyprzećmy te myśli, dla kogo miejsce po lewicy i po prawicy naszego Pana, czyli to najbliższy Panu zostanie przyznane. No, w Królestwie Bożym nie ma żadnego faworytyzmu, że jednego się lubi bardziej, a innego mniej, bo tak mi się widzi na przykład, tylko wszystko jest oparte na sprawiedliwych zasadach. Miejsce po lewicy i prawicy zarezerwowane jest dla tych, którzy osiągną największy rozwój charakteru, którzy będą mieli najbardziej rozwinięte owoce Ducha Świętego w Kościele, ci będą właśnie zasłużą sobie na miejsca po lewicy i po prawicy naszego Pana. Tak więc jeżeli ktoś prosi o to, że ja bym chciał po lewicy czy po prawicy Pana, to innymi słowy prosi o to, żeby miał najbardziej rozwinięty charakter. A kiedy będzie najbardziej rozwinięty charakter? Im większe cierpienia, tym większe możliwości wypracowywania sobie charakteru. Nie wyrobienia sobie tylko tego niezbędnego minimum, ale zbicia się na tak wysoki poziom, który mógłby zapewnić miejsce po lewicy i po prawicy naszego Pana. Czyli oni o to w zasadzie prosili, żeby jak najcięższą, jak najwięcej doświadczeń na mojej drodze było. Dlatego Pan mówi do nich, nie wiecie o co prosicie. I mówi do nich, czy możecie pić z kielicha, którego ja piję? Tak? Kielich to kielich hańby, urągań, cierpienia, jakie nasz Pan przechodził. Czy możecie z niego pić? I chrztem, którym ja jestem chrzczeny, czy możecie być ochrzczeni? Oczywiście wszak śmierci, tak, oddanie swojego życia na ofiarę. Czy możecie to dokonać? Czy jesteście w sumie, czy nie tyle, apostoł, nie tyle, jak Pan pyta, czy możecie, tylko czy jesteście chętni, czy chcecie, bo nasz Pan wiedział, że oni pewnie też nie rozumieją, co oznacza pić z kielicha, którego ja piję i tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony, być ochrzczony, też nie w pełni zrozumieli. Tylko nasz Pan, jaki zadał im to pytanie, no to oni zrozumieli z tego, no, że trzeba odpowiedzieć tak, no bo my chcemy robić to, co Pan chce, byśmy robili, a skoro Pan takiego pytania jasno wynika, że prawidłowa odpowiedź to jest tak, że chcemy to, co i Ty, bo to jest Twoje, więc my też chcemy mieć w tym udział. I gdy apostołowie odpowiadają, że możemy, to znaczy nie tyle możemy, co jesteśmy chętni.
w sumie nie bardzo wiemy, na co się zgadzamy. Tak samo my w naszym poświęceniu to możemy powiedzieć, że gdy się poświęcamy Bogu, to podpisujemy zgodę na dokumencie in blanco. Pusta kartka, my się zgadzamy na wszystko to, a później Bóg przez całe nasze życie zapisuje, a zgoda nasza już na początku na czystej kartce została zapisana, że zgodziliśmy się na wszystko to, co On nam uzna za stosowne dać. Pewnie czasami mogłoby się zdarzyć chyba wyłącznie wśród tych, którzy ponoszą klęskę w swoim życiu duchowym, przechodzą wielkiego rodzaju cierpienia, których nie widzą w właściwym duchowym świetle, to że pewnie by, jak później patrząc pod koniec swojego życia, jakby się zgrali, to mogliby stwierdzić, że gdyby wiedzieli, co ich spotka, to by nie podpisali tej pustej kartki. Ale to oczywiście wszyscy tacy, którzy ponoszą klęskę w swoim życiu, tylko mogliby tak zareagować, bo ci, którzy zwyciężają w swoim życiu, to są szczęśliwi, zadowoleni z tego, co ich spotkało, bo wiedzą, że jeśli ich spotkało, to spotkało ich dla ich dobra, to Bóg zapisał. W związku z tym nie ma czego żałować, jakkolwiek by to przykre i nieprzyjemne dla ciała nie było, to co nas spotkało. I tak samo tutaj apostoł Jan i Jakub byli gotowi pójść za Panem, właśnie tą deklarację, złożyli wszelkie okoliczności, jakie nas prowadzisz, my chcemy iść za Tobą. Skoro nasz Pan to usłyszał ich odpowiedź, że możemy, czyli jesteśmy chętni, no to stwierdził, no to, że jeżeli jesteście chętni, to może to będziecie pić z kielicha tego i chrztem ochrzczonym będziecie, bo co trzeba, żeby się poświęcić Jezusowi, oddać swoje życie na świecie. No trzeba tylko chcieć, więc skoro chcecie, to chrztem ochrzczeni zostacie, a skoro chcecie podążać za mną, to z kielicha tej hańby i cierpień pić będziecie, bo to tylko też jest podążanie za mną, jest konieczne, by uczestniczyć w tym kielichu, więc to na pewno was spotka, skoro chcecie, ale siedzieć po prawicy i po lewicy, to tym, które przygotowane przez Ojca. Czyli tym, który nie wiadomo, że nasz Pan akurat nie postanowił sobie, że wybiorę sobie tego, a tego, bo mi się tak widzi, tylko Bogu się widzi tak, jak mojego charakter mówi, tak? Czyli według odpowiednich standardów, czyli według stopnia rozwoju owocu Ducha Świętego, te miejsca zostaną przyznane, czyli Bóg taki mnie przyzna i to nie jest w gestii naszego Pana nawet, żeby On sobie mógł wybrać, tylko tym, którzy spełnią kryteria przez Ojca wyznaczone, to zostanie dane. Mieliśmy tutaj kolejny rzut światła na charakter apostoła Jana, pragnienie bycia blisko Pana i chęć podążania za Panem bez względu na to, gdzie Pan poprowadzi zgoda, taka z góry na nie wiadomo, co nastąpi, że oni za Panem chcą pójść. Wracamy do życia apostoła Jana. Gdy doszło do procesu naszego Pana, to apostoł Jan właśnie okazywał swoją stałość i swoją miłość. Podążał za Panem podczas jego procesu. Wiemy, że i apostoł Piotr podążał za naszym Panem i wiemy, w jaki sposób to się skończyło dla apostoła Piotra, że tak, będąc na dziedzińcu, został rozpoznany i ze strachu się zawarł. Źródła świeckie, którym nie wiem, czy można wierzyć, bo mówią, że apostoł Jan to posiadał kogoś znajomego, czy kogoś z rodziny wśród jakiejś tam służby świątynnej i oni go gdzieś wprowadzili, że on mógł spokojnie oglądać proces naszego Pana, będąc gdzieś tam ukryty w jakiejś za jakąś kolumną, czy gdzieś tam, a apostoł Piotr znalazł się na dziedzińcu i tak to się dla niego skończyło. I później apostoł Jan był także obecny podczas tracenia naszego Pana, jako jedyny apostoł, który był tam obecny, co wiązało się ze znacznym zagrożeniem dla niego samego, bo apostoł, tak jak apostoł Piotr, bał się powiedzieć, że on jest z Jezusem, gdy ogrzewał się przy tym ognisku na dziedzińcu. Tak samo podczas tracenia naszego Pana ktoś mógł apostoła Jana o to posądzić, że on też jest z tych, którzy tego wyznawali i też niosło to dla niego zagrożenie. Ale właśnie miłość do Jezusa popychała Jana, by iść za Panem bez względu na ryzyko i chociaż ryzykował swoim własnym życiem, to stał przy krzyżu Jezusa. Uczeń, którego Jezus miłował, był przy nim aż do samego końca. I tutaj przy tym końcu tak był końcowy dowód wielkiej miłości i zaufania, jaką Pan darzył Jana, bo powierzył opiekę nad swoją matką Janowi. co mamy, mamy też zapisane w Ewangeliach. Nie będę nawet cytował tych wersetów, bo to powszechnie znane są te rzeczy, o których mówię. Wydaje się, że Jan właśnie posiadał dom w Jerozolimie, do którego prawdopodobnie mógł przyjąć Marię po swoim ukrzyżowaniu. Jak mówiłem na wstępie, jego rodzina była dość zamożna, więc chociaż byli z tej Betsaidy, to mogli posiadać i dom w Jerozolimie. Później, po co się stało po zmartwychwstaniu naszego Pana i później po niebostąpieniu do Pana, to co możemy ustalić, to tyle, że Jan przez znaczny okres czasu mieszkał w Jerozolimie, bo gdy apostoł Paweł w swoim liście do Galatów opisuje swoją wizytę w Jerozolimie, która na podstawie tego, co apostoł Paweł mówi o sobie, wynika, że miała miejsce około 52 roku naszej ery, to w Galatów 2 rozdział mamy mowę o tym, jak to apostoł Paweł naradzał się z filarami Kościoła, tak, z Jakubem, Piotrem i Janem. Czyli Jan był wtedy obecny, około 52 roku był obecny w Jerozolimie. To już wiemy późniejsze rzeczy ze źródeł pozabiblijnych, o które sądzę, że można zaufać w tym aspekcie przynajmniej, że większość dalszego życia, to większość z niego została dokonana w Efezie, tak, w Azji Mniejszej. Chociaż służył wielu innym kościołom, które właśnie powstały w Azji Mniejszej, to większą część reszty swojego życia spędził w Efezie apostoł Jan. Jest autorem 5 ksiąg biblijnych, jak wszyscy wiemy, Objawienia, 3 listów oraz Ewangelii, i która właśnie jego Ewangelia jest najbardziej doktrynalna i teologiczna ze wszystkich. Została napisana już po Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, właśnie w tym celu, by przedstawić pewne wydarzenia i słowa naszego Pana niezapisane w innych Ewangeliach. Tak więc tam mamy te modlitwy, tak, chociażby Jana 17 rozdział, tak, arcykapłańska modlitwa naszego Pana jest zapisana, czego, co zostało pominięte w innych, tych pozostałych 3 Ewangeliach. W 81 roku naszej ery na tron wstąpił cesarz Domicjan, który uważał siebie za Boga. To wielu cesarzom Rzymskim się przytrafiało, że uważali się za Boga. I właśnie wśród nich był i Domicjan. I on wszystkie swoje oficjalne listy rozpoczynał zwrotem: my, Pan i Bóg. Ustalamy tak, a tak. W związku z tym kazał sobie oddawać cześć boską, stawiał swoje posągi do świątyń, trzeba było składać ofiary, nawet to urzędowo, państwowo, urzędnicy państwowe prowadzili listę, kto już złożył ofiarę, a kto nie złożył, i jeżeli ktoś nie chciał składać ofiar, no to narażał się na prześladowania. Oczywiście chrześcijanie nie chcieli, co ściągnęło falę prześladowań na niego, i właśnie podczas tej fali prześladowań apostoł Jan został zesłany na wyspę Patmos, na Morzu Egejskim, gdzie, jak wiemy, otrzymał objawienie, tak jak to mamy zapisane, objawienie Jezusa Chrystusa, posłane słudze swemu Janowi. Tak, taką pociechę miał, że nawet tam Pan mu się zjawił, miał wizję i Pan przedstawił mu w symbolach wszystko, co się będzie miało dziać w przyszłości, aż do końca, aż nawet do końca małego okresu. Wszystko zostało tam Janowi w symbolach podane przez Pana. Na pewno było to bardzo posilające dla Jana, jak był tam zesłany, tam zaś jakaś kopalnia była, nie wiem, czy Jan musiał tam pracować, czy tylko, żeby go odizolować, tam go zesłano, ale na pewno było to duże posilenie, takie osobista, jakby powiedzieć, wizyta naszego Pana i objawienie mu podane. W roku 96 cesarz Domicjan został zabity podczas zamachu stanu, a nowym cesarzem został Nerwa, który miał więcej rozsądku w głowie i nie uważał się za Boga, w związku z tym prześladowania Kościoła ustały i Jan mógł wrócić do Efezu, gdzie mówi się o nim, że właśnie dożył około 100 lat i tam zakończył swoje życie. Czyli wrażenie o charakterze Jana, jakie uzyskujemy z jego Ewangelii, listów i kilku nielicznych zapisków w historii świeckiej, to ukazują nam Jana jako mądrego, czułego, głęboko uduchowionego człowieka, niepozbawionego namiętności, jak widzieliśmy to, i tak pokornego, że nigdy nie nazywał siebie apostołem. Jego listy zaczynały się, tak, zaczynał słów starszy do. Tak, a wiemy, że Paweł zaczynał swoje listy, tutaj apostoł, tak, co oczywiście mógł robić i było rzeczą słuszną i tutaj w żaden sposób nie chcę krytykować apostoła Pawła, że używał tego terminu apostoł Jezusa Chrystusa w odniesieniu do siebie. Nawet wiemy, że apostoł Paweł musiał to robić, podkreślać to, że jest apostołem, bo wielu nie chciało go uznawać za apostoła, bowiem on w swoim zrozumieniu przewyższał pozostałych apostołów, był bardzo zaawansowany w naukach nowej dyspensacji i wielu się wydawało, że on tutaj głosi jakieś nauki ludzkie, które albo ktoś go nauczył, albo sam sobie zmyślił i on musiał wyraźnie podkreślać, że jego wiedza odchodzi od Boga i nikt go nie uczył, bezpośrednio została mu dana i że on jest apostołem Jezusa Chrystusa, bo inni temu przeczyli. W przypadku Jana nikt nie podważał jego apostolstwa. Wszyscy wiedzieli, że on był z Jezusem i wiedzieli także, że należał do tych, którzy byli szczególnie bliscy Jezusowi, więc nawet żadnemu błądzicielowi nie przyszło do głowy, żeby podważać apostolstwo Jana. W związku z tym nie było potrzeby podkreślania tego i skromność Jana skłaniała do tego, by nie uważać się za lepszego od innych tych starszych, na tych rozwiniętych, dojrzałych, czy też nawet sprawujących urząd zborowy starszego i on uważał, że to zupełnie wystarczy, jeżeli takiego terminu względem siebie użyje, a nie musi używać tego bardziej wyszukanego terminu, należnego tylko nielicznym, takim jak apostoł. Mam w domu taką książkę pod tytułem Apostołowie po Kalwarii, gdzie historyk próbuje śledzić losy apostołów. Oczywiście wiele z tego, co tam pisze, to jakieś, no, trzeba zaliczyć między bajkami, bo to wiele z tych rzeczy nie zgadza się z duchem prawdy, w związku z tym od razu wiadomo, że nie jest prawdy. Inne być może są prawdą, może nie są, bo wiele z tych opowieści to zostało pozmyślane setki lat później, po życiu apostołów, ale niektóre rzeczy mogą być prawdą, zwłaszcza jeżeli z źródeł biblijnych wiadomo, że mają tego, że taki sam duch w nich jest, jak w tym, co i apostoł Jan sam pisał. I na przykład taki jest znany epizod z życia Jana, że gdy apostoł Jan zbliżał się do końca swojego ziemskiego biegu właśnie w Efezie, gdy już nie mógł o własnych siłach chodzić, gdy już mówienie przychodziło mu z wielką trudnością, bo był tak słaby, to że właśnie kazał się na noszach zanieść do zboru, by jeszcze raz zwrócić się do swojego zgromadzenia i właśnie tam zadał sobie wielki trud, wielki wysiłek podjął, by powiedzieć braciom te słowa, które są zapisane i w jego liście zresztą, że dziateczki, miłujcie się nawzajem. Oczywiście list jego był napisany wcześniej i bracia w zborze w Efezie znali jego treść, więc co niektórzy się dziwili i pytali go, dlaczego zadaje sobie aż tak wiele trudu, by powiedzieć coś, co już wszyscy słyszeli wielokrotnie z jego ust i co zresztą jest na piśmie już zapisane. I wtedy apostoł Jan im powiedział, że bo to jest najważniejsze, że jeżeli to uczynicie, to wystarczy. I to prawda, jeżeli to byście uczynili, jeszcze byście się wzajemnie miłowali, mieli rozwiniętą miłość, to jest dowodem, że i pozostałe rzeczy muszą być w porządku, więc to wystarczy. I takie właśnie, no jest jeszcze kilka różnych innych opowieści o apostole Janie w tej książce, ale to tamte to już, jak powiem, mniej mi się podobają. Bardziej powątpiewam w ich autentyczność. Ta wydaje mi się, że całkiem może być zgodna z prawdą, dlatego w braterstwu przytoczyłem tą opowieść. Zazwyczaj ten wykład kończę jeszcze takim długim bardzo wierszem o apostole Janie pod tytułem Sędziwy apostoł Jan, który opisuje właśnie jakieś ostatnie dni apostoła Jana. To aż dwie strony ma ten wiersz, ale powiem, że dzisiaj nie skończę tym wierszem. Wiersz jest bardzo wzruszający i kiedykolwiek go czytam, no to muszę bardzo mocno walczyć z sobą, żeby się nie rozpłakał, a dzisiaj to tak się czuję, że nawet nie dam rady zacząć tego wiersza już, więc muszę brać Boga, jakby mógł czytać, żeby braterstwo nie stracili tego wiersza.
Sędziwy apostoł Jan. Robię się bardzo stary. Zatorzona głowa, która tak często opierała się o wierzch Jezusa, dawno minionych dniach, które zdają się większe, jest pochylona i pośmiała pod siedzenia. Te nogi podążały za nim, moim mistrzem, jakże często odgrywają do łby. Bo tak, stały pod krzyżem i drżały z jego jedna. i co mamy wnieść, jest przyszłość tego miasta według głośnych słowom dzieciom. Nawet moje usta i to wypowiedzi słów, które wysyła moje serce. Mój Bóg przytępiony ledwo słyszył kani moich drogich dzieci prowadzonych przy tym głosie. Bóg kładzie na mnie swą rękę, bo tak, swą rękę, a nie swą rózgę. Tutaj tamtą rękę, którą czułam przez te 3 lata, tak często się świętą moją przyjaźń. Takiej to przewyższa miłość kobiety. Jestem stary, tak stary, że nie mogę sobie przypomnieć twarzy moich przyjaciół. Sprawy dnia codziennego nie trzymają się w mojej pamięci. Lecz ta droga twarz, każde słowo, jakie on powiedział, stają się coraz wyraźniejsze. W miarę jak wlecą inne, tak i szyję i gorszą ulicę martwy bardziej niż żyję. Jakieś 70 lat temu byłem rybakiem na nowym świętym morzu. Był to odnalazł słońca. Moja spokojna fala, jakby się kuchała kamyczki. Jak światło pełzało po odległych górach, a jego śladem tej tamte szkarłatne dziedzinie pomijały pokryte rosą wołami. Wtedy on przyszedł i powołał mnie. Wtedy po raz pierwszy spojrzałem na tę słodką twarz. Te oczy, z których błędnie jak z okna świeciła wątpliwość, zajrzały do samego wnętrza mej duszy i rozjaśniły ją na zawsze. Wtedy jego słowa przełamały milczenie tego serca i uczyniły cały świat zwykły. Cieleśnienie miłości pochwyciło mnie i wzięło mnie na płaskę. Podążyłem za nim krok, trzymając się mocno jego płaszcza. O jakże świecie kręciliśmy przez pola gotowe do szczyta oraz opustoszałe pozetne wysokowie. Wszystko opierał się na moim kamieniu, znużony i utrudzony. Ja byłem młody i silny, więc to podtrzymywałem. Panie, teraz ja jestem słaby i zdaję pomoc. Nie odpocznę z nami. Obejmij mnie z tym ramieniem, jeszcze mocniej. Jakże silny jesteś, Panie. Sprawa zbliża się szybkimi krokami. Opuśćmy ten oaz siły i obierzmy drogę do wyznania. Już uśmiech Marii czeka na nas przy bramie. A ręce Marty już dawno przygotowały wyborny wieczorny posiłek. Przystąpię głównie, mistrz czeka. A Piotr po kilka kroków za tym przyjdzie. Co mówicie, przyjaciele, że to Eter? A Chrystus odszedł z powrotem do niebieskiego królestwa. O tak, jest tak jak mówicie, dobrze to wiem. A jednak właśnie teraz wydawało mi się, iż jeszcze raz stoję na tych uroczystych wzgórzach i dotykam jego mistrza. Bo jakże często widziałem, jak dotknięcie się jego szat z powrotem przywraca siłę do zaangażowanych oczu. Czuję, że przyniosło mi koniec. Góra, zanieście mnie jeszcze raz do mistrzowi. Niech jeszcze raz opowie mi o miłości Zbawiciela. A mówię ze skutecznym głosu mistrza. Właśnie teraz noszę, iż musi być bardzo blisko. Przychodzi jak upadny służyć za słonę, która czasem przyjdzie tak ciemną, iż mogę zobaczyć poza nią i obserwować jego drogę. No tak, podnieście moją głowę. Wiecie, co wydaje mi się, iż to twarzy moim przodem. Czy to może tak rzuci? Czy to płaszcz? Płaszcz tak się zanosi. Cicho, moje drogie dzieci, Bóg tak wychował świat, iż dał swego jednorodzonego syna. Tak więc miłujcie się nawzajem, miłujcie Boga i człowieka, tak. Teraz zanieście mnie z powrotem. Taka jest moja spuścizna dla pełnego w niebu świata. Czuję, że moja praca jest skończona. Czuję, że są tak pełne, co ludzie wołają moje święty jak nie. Napisze raczej uczeń, którego Jezus miłował i ten, który miłował swoje dzieci. Połóżcie mnie z powrotem na moim łożu i otwórzcie szeroko okno na wschód. Patrzcie, nadchodzi światło, takie jak to, które padło na mokusze owego wieczoru, kiedy na następną łyżkę padło z przedłogami i wiedzący. Patrzcie, ona rośnie, słuchajcie, to pieśnie pośpiewają od pięciu, ale wyraźnie. Jakże głośno mi. Wydaje mi się, iż ma dusza może się do nich przyłączyć. Lecz kim są ci, którzy włożą się na jeździejącej drodze? radość, domek jedenasty, z piątym na czele. O jakże pełen entuzjazmu jest to, jak jasny uśmiech na twarzy Jakuba. Ja jestem ostatni. Ponownie jesteśmy wszyscy razem, by zasiąść do utrzymać stany. Obóz Panie, jakże jaśniejesz po uchwałą, a mimo to jesteś tym samym, którego miłowałem dla mnie. Uczucie tej błogości bardzo jest mi wspólna, więc wzniesie mnie Panie na stoło.
Dziękuję. Na tym zakończymy nasz wykład o apostole miłości i o tym, który był miłowany przez naszego Pana. Sądzę, że przypomnienie jego postaci jest pobudzające dla nas, zachęcające do kształtowania właśnie takiego charakteru, który by się podobał Panu i żebyśmy i my mogli być przynajmniej w pewnej mierze tymi, których Jezus miłował, czego bohaterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę. Dziękuję.